Warunek dialogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku, przypada corocznie 17 stycznia, Wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a więc w bardzo bliskiej perspektywie czasowej wobec dzisiejszego spotkania. Od 18 do 25 stycznia trwa w Kościele Powszechnym Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest wiele inspiracji tego tygodnia, ale jedną z najważniejszych możemy odnaleźć w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, który w swoim dekrecie o ekumenizmie Unitatis Redintegratio nalegał na tę modlitwę, potwierdzając swą świadomość, że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i ludzkie zdolności. 26 stycznia z kolei, dzień po zakończeniu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, obchodzony jest corocznie Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. Został ustanowiony bardzo niedawno stosunkowo, bo w 2001 roku przez Komitet do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Dialog, o którym przypominamy sobie w tym szczególnym okresie stycznia, przypominamy sobie w sposób instytucjonalny w tych właśnie dniach, jest dialogiem podwójnym. Z jednej strony jest to dialog między religiami, dialog międzyreligijny, z judaizmem i islamem. Z drugiej strony jest to dialog ekumeniczny między Kościołem katolickim a wspólnotami chrześcijańskimi, naszymi braćmi we wspólnotach prawosławnej, protestanckiej. Nie trzeba nikogo przekonywać o trudnościach tego dialogu, wynikających z historii, ale też ze współczesności. Niewątpliwie szczególnej trudności nabiera dzisiaj dialog z islamem w kontekście tych odłamów islamu, które sięgają na naszych oczach po niewątpliwie niekwestionowanie zbrodniczy terroryzm. Ale także wokół dialogu ekumenicznego narosło wiele trudności, narasta wiele nieporozumień. Nieporozumienia często rodzą krytykę, niekoniecznie racjonalną i zasadną. To właśnie ekumenizm dla wielu krytyków świętego Jana Pawła II stanowił wręcz modelowy przykład zbytniej otwartości papieża, zbytniego liberalizmu, a nawet oceniano, że był to wyraz swoistej naiwności papieża wobec istniejącego stanu rzeczy. Zawsze, kiedy zdarza mi się słyszeć głosy papieskich krytyków, krytyków papieskiego nauczania, krytyków papieskich znaków i gestów, myślę, kochani, przecież warto po prostu poczytać Jana Pawła II. Warto poznać jego genialną, nieprzemijającą naukę. I chciałbym tutaj przypomnieć fragment pierwszej programowej encykliki papieskiej Redemptor Hominis, gdzie w numerze 6 wśród zadań stających przed otwierającym się pontyfikatem papież zauważył, rzecz jasna, że ten nowy etap życia Kościoła domaga się od nas szczególnie świadomej, pogłębionej i odpowiedzialnej wiary. Prawdziwa działalność ekumeniczna oznacza otwartość, zbliżenie, gotowość dialogu, wspólne szukanie prawdy w jej pełnym znaczeniu ewangelicznym i chrześcijańskim, ale żadną miarą nie oznacza i nie może oznaczać zacierania granic tej prawdy wyznawanej i nauczanej przez Kościół. Żadną miarą nie oznacza i nie może oznaczać zacierania granic tej prawdy wyznawanej i nauczanej przez Kościół. Papieskie słowa wyraźnie określają z jednej strony imperatyw dialogu. Papież nazwie go później w encyklice Ut Unum Sint imperatywem sumienia. Jest imperatyw dialogu. Ale papieskie słowa wyznaczają też granice etyczne tego dialogu. Taką granicą jest niewątpliwie prawda, obiektywna, a zarazem zinterioryzowana, to znaczy uznana za własną. prawda, która zostaje przyjęta jako wartość i która domaga się ode mnie świadectwa, świadectwa życia. Papieski tekst stanowi swoisty klucz do zrozumienia działań ekumenicznych Jana Pawła II, działań człowieka, który został nazwany prorokiem dialogu, ale w moim odczuciu jest czymś więcej. Jest szeroko rozumianą metodologią dialogu, nie tylko religijnego, ale także społecznego i politycznego. Jest bardzo konkretną wskazówką na nasz czas, na nasz polski znak czasu, jakim jest potrzeba dialogu i potrzeba budowania wspólnoty, ale nigdy kosztem prawdy.